Na antenie Radia Maryja jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, premier rządu minionej kadencji. Szczęść Boże, panie premierze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże, panie premierze.
Kłaniam się, ojcze dyrektorze.
Kłaniam się. Panie... Widzisz, głos zmęczony.
Jest zmęczony, no bo w tej chwili dużo pracy.
Czy może grypa jakaś? Czy
no przeziębienie? Nie, na szczęście nie.
Bo te przeziębienia panują.
No panują rzeczywiście, ale jakoś żyję.
Jeszcze nie dajemy się.
Tak.
Panie premierze, Sejm nie przyjmie traktatu w ciągu najbliższych dni. To kwestia tygodni, uważa premier pan Donald Tusk. Elit uważa, że została wyciągnięta ręka do Prawa i Sprawiedliwości, którą PiS odrzucił.
Nie została wyciągnięta ręka, dlatego że wyciąganie ręki nie polega na powiedzeniu: oto macie naszą propozycję, inną niż ta, którą myśmy przedstawili, merytorycznie mającą zupełnie inne znaczenie, i teraz rozmawiajmy o tej propozycji, a o waszej zapomnijcie. My jesteśmy gotowi rozmawiać, jesteśmy gotowi do kompromisu, ale pod jednym warunkiem, że to będzie kompromis, który realizuje nasz cel, cel, który nie powinien być kwestionowany przez Platformę Obywatelską, przez obecny rząd, bo chodzi o nic innego, jak o to, żeby traktat był przyjęty w tej wersji, która została wynegocjowana, i żeby nie można było tego zmienić, bo ta wersja została wynegocjowana w bardzo ciężkiej walce. I są w Europie tacy, którzy by chcieli od swoich ustępstw, bo poszli na ustępstwa, odejść jak najszybciej. Sądzę, że to jest ambicja nie jednego bardzo ważnego europejskiego polityka. I stworzono różne furtki. My chcemy te furtki zamknąć. Cała istota rzeczy do tego się sprowadza. Sprowadza się do tego, żeby jakiś polski rząd nie przyjął na przykład karty, bo to jest dla Polski bardzo niebezpieczne, nie odstąpił do tak zwanego mechanizmu Janiny po 2017 roku, mającego działać, który bardzo wzmacnia pozycję Polski, nie odstąpił od tych szczególnych uregulowań, które dotyczą lat 2014-2017. No, krótko mówiąc, żebyśmy tego wszystkiego, co uzyskaliśmy, czy jeśli nie wszystkiego, to w każdym razie znacznej części, nie stracili, bo uzyskaliśmy jeszcze bardzo ważną sprawę, jak rezygnacja z zasady wyższości prawa europejskiego nad prawem krajowym, czyli w tym wypadku nad prawem polskim. I my przecież nie domagamy się niczego innego, jak tylko potwierdzenia tego i stwierdzenia, że to obowiązuje i że ma być też w ten sposób interpretowane przez polskie organy państwowe, w tym, to jest szczególnie istotne, bo tutaj różne rzeczy się zdarzają, przez polskie sądy. Jeśli by nie chciano tego przyjąć, to oznaczałoby to, że w tej chwili dominuje opcja zgody na to, żeby od tego, co było naszym sukcesem i takim minimalnym warunkiem, by ten traktat zaakceptować, odstąpić. No to z kolei jest dla nas zupełnie nie do przyjęcia.
Panie premierze, ja mam tylko takie jedno pytanie. Właściwie to kto wie w Polsce, o co chodzi w tym traktacie, bo chcą podpisać, chcą koniecznie wprowadzić, to nawet nie wiedząc. Sam premier podobno się przyznał, że nie przeczytał tego i opiera się na kimś tam i tak dalej. I drugie pytanie od razu, naród też nie wie, ja osobiście nie wiem. Nie wiem, co to jest, jaki jest rachunek strat, zysków, jakie dobrodziejstwa, jakie niebezpieczeństwa. Tego nie wiem. I gdzie tu są media publiczne, szczególnie publiczne, z ich misją, także edukacyjną, integrującą naród, budującą. Nic nie ma. I no tego nie rozumiem, dlaczego naród nic nie wie, tylko tak hura, jak ja widzę, jak ja bym był jeszcze przed ilomaś laty w tym układzie ze Związkiem Radzieckim, zawsze było hura i wszystko bardzo dobrze i nic nie wolno było zapytać, ani jakieś te dawne... Dawna mentalność jest w dalszym ciągu. Jak się nie wie, o co chodzi, jak coś niejasne, no to jest podejrzane. Co z tymi mediami I właśnie i słyszałem, że nawet właśnie pan premier taki jest uradowany, nawet podobno nas tak jakoś łączą oni w tych mediach, coraz po raz gdzieś, prawda?
Tak.
Bez sensu. Gdzie tu są, to jest tylko kłócenie, a nie budowanie i szukanie prawdy w dialogu.
Ojcze dyrektorze, no rzeczywiście jest tak, że sądzę, że jest garstka Polaków, która się z tym zapoznała, bo dokument tylko jest obszerny, ale jeszcze do tego jest skomplikowany.
A podobno jeszcze nieukończony, nawet Niemcy jeszcze tam, że jeszcze to nie jest wszystko skończone i tak w ciemno, to oni tak in blanco.
No ty w sensie tych wszystkich postanowień najważniejszych to jest ukończone, no są to prace nad tekstami jednolitymi, tak to się w prawie nazywa, bo wprowadzono wiele zmian. Cały system brukselski, tak to nazwijmy, jest niezmiernie skomplikowany, jest pisany w sposób no, inny niż pisze się polskie prawo, także nawet dla wprawnego polskiego prawnika jest to bardzo trudne, w tłumaczeniu także. Myśmy wprowadzili w okresie międzywojennym taki bardzo jasny sposób pisania prawa. No niestety inne kraje tak jasnego sposobu prawa pisania prawa nie mają. I to wszystko jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Ale generalnie ma chodzić o to, by Unia mogła podejmować bardziej energicznie, szybciej różnego rodzaju decyzje w ramach swoich kompetencji. Jeżeli chodzi o te kompetencje, to tutaj nie doszło do jakichś bardzo daleko idących zmian. I by istniały organy, no, które to wszystko prezentują na zewnątrz i jakoś tam egzekwują. Bardzo ważnym elementem jest nadanie Unii osobowości prawno-międzynarodowej, czyli możliwości przynależności do różnych organizacji międzynarodowych. Z tym wiążą się pewne zalety, także z punktu widzenia Polski. No proszę zwrócić uwagę na przykład na ten nasz ostatni spór z Rosją, gdzie nie mając wsparcia unijnego, a uzyskaliśmy, mówię tutaj o moim rządzie, to wsparcie bylibyśmy zupełnie bezradni. Ale mają oczywiście także jej aspekty negatywne. To, jak wykorzystuje się przynależność do Unii, to zależy od sposobu prowadzenia polityki. Ja w tej chwili obawiam się, że Donald Tusk powraca do polityki takiej bezrefleksyjnej spolegliwości, znaczy do tego przekonania, że Polska jest krajem, który się na wszystko musi zgadzać i że musi uzyskać u któregoś z wielkich mocarstw, no wiadomo, że jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to chodzi o Niemcy, pozycję takiego dobrze widzianego klienta.
No, mnie się wydaje, że tylko, panie premierze, ja się nie znam na polityce, ale tak obserwując, tylko to nie tylko Niemcy. Znaczy, no ale zostawiam.
Sądzę, że...
się wydaje, że to powinna być najpierw Polska, najpierw własny naród, ojczyzna, i w przyjaźni ze wszystkimi,
znaczy,
a nie takie...
Ze wszystkimi jest oczywiście...
Nie możemy być najemnikami kogoś.
To zgoda, tylko że to jest tak, że politykę można prowadzić na różnych zasadach. Można w Unii Europejskiej prowadzić politykę dużego europejskiego państwa, które szuka różnych sojuszy i można szukać patrona. No, ja obawiam się, że Donald Tusk wraca do tej polityki poszukiwania patrona. To była polityka przecież bardzo intensywnie i zupełnie jawnie uprawiana, ciągłe odwoływanie się jeszcze szczególnie za czasów kanclera Kohla do jego protekcji. No powiedzmy sobie, różnie z tą protekcją bywało. Było bardzo charakterystyczne i myśmy właśnie od takiej polityki odeszli. Ona wraca i wraz z tym wraca gotowość do ustępstw. No wiadomo, że przecież w tych rokowaniach, które były toczone w dramatycznych okolicznościach w Brukseli, stroną ustępującą były właśnie Niemcy. Ta pani kanclerz musiała pójść na różne ustępstwa, poszła na nie. Niektórzy komentatorzy czy dyplomaci niemieccy powiedzieli, że poszła na samej granicy możliwości, na, no powiedzmy sobie tak już na styk, jak to się mówi. No ale od razu pojawiła się tendencja, żeby stworzyć przesłanki do wycofania się z tych ustępstw. Niemcy są krajem, który na ustępstwa idzie niesłychanie rzadko i niezmiernie trudno. I w związku z tym my się chcemy przed tym wycofywaniem się polskiego rządu, a w szczególności tego, no, który ma taką wyraźną predylekcję do takiej właśnie polityki i do poszukiwania tego, co kiedyś protektora, by przed tym zabezpieczyć. I to jest ta cena, która z naszego punktu widzenia jest do zapłacenia, jeżeli chodzi o ratyfikację. My uważamy, że ten obecny pakt może być przez Polskę przyjęty i może być nawet przez Polskę dobrze wykorzystywany, ale pod jednym warunkiem, że on będzie taki, jak wynegocjowany, a nie będzie w ciągu najbliższych lat, czy nawet być może miesięcy, zmieniony na naszą niekorzyść. Oczywiście tutaj szczególnie ważna jest karta, to znaczy no, w żadnym razie nie możemy się zgodzić na to, żeby obowiązywał nas akt, który z jednej strony może być wykorzystany przeciwko polskiej własności na ziemiach północnych i zachodnich, a z drugiej strony może być także w pewnych okolicznościach wykorzystywany po to, żeby forsować w Polsce, narzucać Polsce rozwiązania w sferze moralnej, obyczajowej, odnoszące się do rodziny, które są sprzeczne z nauką Kościoła. Ogromna większość Polaków jest katolikami, które są sprzeczne także z polską konstytucją, jeśli na przykład chodzi o kwestię małżeństwa. A mogłoby się tak zdarzyć, że tego rodzaju działania byłyby podejmowane, w szczególności poprzez Trybunał Sprawiedliwości, no, który ma tendencję do rozszerzania swoich kompetencji. Nie zawsze się liczy z ograniczeniami, które zostały mu narzucone. To pierwsze niebezpieczeństwo też oczywiście wymagałoby pewnej skomplikowanej gry ze strony tych, którzy przecież jawnie chcą podważyć polską własność na ziemiach zachodnich. Są tacy w Niemczech, ale przy stosowaniu takiej gry nie byłoby to wykluczone. Nie twierdzę, że to jest bardzo prawdopodobne, ale trzeba pamiętać, że polityka państwa w takich sprawach, sprawach dotyczących najbardziej elementarnych interesów, musi być polityką nastawioną na uchylanie niebezpieczeństw, nawet mało prawdopodobnych, dlatego że tu ostrożności nigdy dosyć i w żadnym razie nie możemy ryzykować.
Panie premierze, to jest tak, chodzi o to, żeby było państwo, Polska, a nie Polska województwem tylko,
no tak,
prawda?
Tak, no to ja się odwołałem tutaj do poglądu sformułowanego przez pewnego młodego człowieka, chyba niespecjalnie wyrobionego politycznie. Pan Donald Tusk wziął to najwyraźniej do siebie, no. I to, ja tego nie kierowałem do Donalda Tuska.
Z tym, że panie premierze, widać to zachowanie pewnej strony, tej lewej strony, a nawet ludzi, którzy wydawało się, że wyszli z ducha Solidarności, widać hura optymiści, jak w czasach ZSRR rzucać się w objęcia.
No prawda, tak, i biada, to znaczy, cokolwiek. To ja bym tych sytuacji tak do końca nie porównywał, bo to jednak są sytuacje inne.
Ale tak
ale
to widać.
Ale jest pewien typ mentalności.
To znaczy, panie premierze, my jeszcze nie wiemy, co będzie, w którym kierunku to idzie. I właśnie tu jest pytanie, dlaczego nie ma żadnej ogólnonarodowej dysputy? Dlaczego nie ma w mediach nic na ten temat? No, gdzie jest telewizja jest publiczna, pytanie, media publiczne?
To jest pytanie, które gdzie warto rzeczywiście do mediów publicznych.
A gdzie rząd jest w takim razie? To rząd powinien chyba coś tutaj też zrobić. Dysydenci
powinien coś zrobić, tylko że rząd najwyraźniej nie jest tym zainteresowany. Jeszcze może na chwilę wrócę do tej sprawy województwa. Otóż ja nie kierowałem tego w żadnym razie do Donalda Tuska, natomiast jego reakcja i to, że on wziął to do siebie, jest też dla mnie niezwykle charakterystyczne, bo powtarzam, no, gdyby ktoś coś takiego powiedział w kontekście mojej partii, czy jakiegoś zwolennika mojej partii, no ja bym nigdy w życiu nie sądził, że to ktoś nie może o taki pogląd podejrzewać. I, no i stąd bardzo mnie to zaskoczyło i nie ukrywam też, że bardzo zasmuciło. Mogę jeszcze, jeśli wolno, o jednej sprawie. My wydaliśmy w tej kwestii oświadczenie, ojciec dyrektor i ojcowie pewnie czytali dzisiejszy dziennik.
No nie, tam są... nie czytam, nie polskich pism.
No to może i dobra zasada, bo rzeczywiście tam to piętno wydawcy, właściciela jest coraz bardziej widoczne i to jest no niesłychanie smutne patrzeć, jak dziennikarze, którzy kiedyś wydawali się ludźmi bardzo dobrze się zapowiadającymi, dzisiaj sami z własnej woli stawiają się w sytuacji no,
pieniądze.
Bardzo, bardzo niedobrej, bardzo w moim przekonaniu wręcz jakby poniżającej, ale to już jest ich decyzja, ich życiowa droga, ale tam na pierwszej stronie jest takie stwierdzenie, że to wszystko, co w tej chwili robimy, to robimy na skutek, no proszę mi wybaczyć użycie tego słowa, szantażu ze strony ojca dyrektora.
A na czym to polegał ten szantaż, no panie, właśnie, panie premierze?
Więc właśnie, no ja już nie chcę wchodzić w szczegóły. Biskup z zachodniej Polski miał mi to przekazać, to ultimatum ojca dyrektora.
Gdzie to zachodnia Polska? Który to biskup mógłby być?
No, ja się, jeżeli chodzi o zachodnią Polskę, to w ciągu ostatnich tygodni spotkałem i miałem rzeczywiście bardzo miłą rozmowę z księdzem biskupem Stecem, więc pewnie by chodziło o niego, tylko że w trakcie... Proszę?
Miałem.
Tylko że w trakcie tej rozmowy na ani jednego słowa na ten temat nie było. To jest kolejna insynuacja, kolejne pokazanie, jak bardzo... no właśnie tego rodzaju gazety potrafią się zniżyć.
Pobłogosławić i swoje wiedzieć. Prawda?
No, czy, no,
to tak
oczywiście...
samo, panie premierze, wie pan, ja to tak traktuję dzisiaj jedna z telewizji, tak przychodzę, bo pełno tych ekranów jest u nas w telewizji, przychodzę, widzę jakiś napis, mówię, no wymyślili, znowuż ciekawe, co jutro wymyślą.
A jaki
oni
ten napis?
Wzięliby się do pracy i mówię, i do edukacji, to jest tyle do zrobienia w Polsce, prawda?
Na pewno jest wiele do zrobienia.
Pozytywnych działań. Niech ludziom mówią, co to jest ten traktat, co to jest, czy to
na
jest...
Na pewno jest potrzebne na w tej
wytłumaczyć,
sprawie...
Normalnie nie kłócić się, wytłumaczyć, porozmawiać. Przecież to nie o to chodzi, a tu ciągle, panie premierze, ciągle kłócenie się i ciągle tylko jakieś takie... Dziwię się, słyszałem podobno nawet w jakiejś telewizji premier obecny też gdzieś coś opowiadał. No pewno nie ma już żadnego tematu innego, tak.
Ojcze dyrektorze,
nie ma
to jest tak,
do roboty.
Ja bym też o jedno prosił, o to, żeby nie uznawać, że jeżeli na przykład my się przeciwstawiamy czemuś, co jest niebezpieczne, to jest kłócenie się. My bronimy polskiego interesu narodowego.
Ale nie, to ja nie mówię, że pan.
Tu jest kontekst, natomiast,
o czym innym, panie premierze, że w ogóle w tych mediach to, co się
tak,
wyprawia.
Że ojciec dyrektor i radiostacja i Radio Maryja i Telewizja Trwam są ciągle włączane na siłę bez najmniejszej podstawy do jakiejś polityki, jakichś rozgrywek, jakichś szantaży. No, to jest polityka nienawiści. Ci sami, którzy nieustannie krzyczą o tym, że trzeba walczyć z nienawiścią i że każdy, kto ma inne zdanie niż oni, to jest nienawiść,
panie premierze,
to nienawiść sieją.
Panie premierze, może by coś zaczęli robić na przykład w sprawach medycyny. Ja na przykład konkretny przypadek, ale takich przypadków są z masy i na w każdym polu. Ja tylko jak przykład. Tu dowiaduje się, ktoś ma chore dziecko. To dziecko dostało termin na operację 29 października. To dziecko jest teraz chore. I co się okazuje, 29 października też wypadł termin, bo ten specjalista złożył wymówienie. Może by ten rząd się wziął do tego, żeby ludziom pomóc, prawda? A nie takie ciągle rozdrażnianie i ciągle takie brylowanie, takie jakby prima ballerina, jeden przez drugiego, prawda, latał i głupstwa opowiada. Przepraszam, panie premierze, ale uważam, że tu są problemy. Rolnicy mają problemy, służba zdrowia, ludzie chorzy, ludzie biedni. My stajemy przed różnymi problemami, to jest normalne. I trzeba rozwiązywać, a nie kłócić się. I czy on wierzący, czy niewierzący, świecki, czy ksiądz. My jesteśmy obywatelami jednego kraju i wszyscy mamy brać się do pracy. Prawda?
Oczywiście, ojcze dyrektorze, ale tu warto też mówić o faktach. No, tak. Jeśli chodzi o tą operację 29 października, no to jest to kwestia klęskiem braku środków, no ale ten rząd w tym roku zabrał w służbie zdrowia 6 miliardów złotych, no taka jest prawda. Miało być 11 miliardów złotych wzrostu, pozostało 5.
A były obiecanki.
A były obiecanki radykalnych wzrostów płac i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko.
No nam też, panie premierze, my się
dowiadujemy. Wygląda fatalnie.
Nam też, po wszystko, gdzie można, to nogi podkładają.
No ja wiem o tym, blokuje się różne
ale,
rzeczy,
pana, ale
prowadzi
jeszcze
się wielkie operacje pod hasłem jakichś tam różnych spraw, a tak naprawdę chodzi o jedną tylko kwestię, to znaczy o to, żeby...
A z mediami co robią, prawda?
No tak, no teraz próba no przejęcia...
To przecież to jest wraca najciemniejsze stare.
No niestety,
operacje
wraca i to
w nędzę.
W całą ewidencję tych spraw można by przedstawić z różnych dziedzin, wraca stare, no, wraca.
Powinniśmy wszyscy rozmawiać
krokiem.
I dobro wspólne.
W Polsce w tej chwili jest tyle ważnych i bolesnych dla ludzi spraw do załatwienia, że można by przejść do porządku nad różnymi podziałami i wiele w Polsce zrobić, no ale jeżeli się w tamtą stronę wyciągnie rękę, to się z drugiej otrzymuje, no mówiąc nieładnie, kopniaka. Tak to wygląda. Jeżeli
tam wyciąga rękę, a tam imadło.
Tak, imadło albo młot. Tak to rzeczywiście w tej chwili wygląda. I całkowita niezgoda na to, żeby ktokolwiek, kto ma inny sposób patrzenia na Polskę, na świat, miał cokolwiek do powiedzenia. A wszystko to oczywiście pod hasłami tolerancji. Tak to wygląda.
Panie premierze, ważną także jest sprawa, mianowicie Prawo i Sprawiedliwość w kontekście debaty dotyczącej traktatu lizbońskiego mówiło o potrzebie twardych zabezpieczeń. Tym twardym zabezpieczeniom, realizacji twardych zabezpieczeń miał służyć projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji traktatu lizbońskiego, w tym także preambuła. Proszę powiedzieć, jakie są te trwałe zabezpieczenia, które rzeczywiście pokazują nam, że to, o czym dzisiaj mówimy w parlamencie, stało się tylko i wyłącznie próbą forsowania rządowej wersji projektu ustawy ratyfikacyjnej, który odbiega od tej rzeczywistej wynegocjonowanej.
Znaczy, my przede wszystkim wprowadzamy zabezpieczenia, które praktycznie uniemożliwiają bez zgody 2/3 Sejmu powrót do sprawy karty, a wiadomo, że w grudniu Sejm podjął uchwałę, oczywiście wbrew Prawu i Sprawiedliwości, żeby jednak kartę przyjąć, żeby odstąpić od protokołu brytyjskiego. I chociaż to jest w sensie prawno-międzynarodowym bardzo trudny zabieg, to odstąpienie, to mimo wszystko jednak chcemy to zablokować. Po drugie, chcemy wprowadzić mechanizmy blokujące odstąpienie od tego, co było naszym sukcesem, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji w Unii, to znaczy okres 2013-2017 i po 2017, czyli o nowy kształt tak zwanego kompromisu z Janiny. Podkreślamy też w tej ustawie zasadę prymatu polskiej konstytucji. To jest wywiedzione z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale
tak,
chcemy
dobrze,
to
panie premierze,
mocno podkreślić.
Panie premierze, ale mówią właśnie, że nasza konstytucja, w każdym razie, że prawo europejskie jest ponad konstytucją.
Nie, więc właśnie nie jest. Myśmy wynegocjowali, że ten punkt został wycofany z traktatu i to jest jeden z naszych wielkich sukcesów. Ale chcieliśmy to jeszcze raz podkreślić, powtarzam, opierając się o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że w Polsce najwyższym prawem jest polska konstytucja. No, dlaczego Donald Tusk tego nie chce i jego partia, to nie wiem, trzeba by ich spytać. Chcemy podkreślić, że nie ma konstytucji dla Europy, to znaczy, że odstąpiono od próby stworzenia konstytucji dla Europy. Bo to jest ważne, to jest ważna wskazówka interpretacyjna. Niektórzy będą pewnie próbowali forsować tezę, że jednak ta konstytucja jest, że co prawda pod inną nazwą, ale jest, więc to trzeba jasno napisać. No wreszcie przypomnieliśmy, że polska konstytucja odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej w swojej preambule i że przyjęcie tego traktatu w najmniejszym stopniu tego nie podważa, że to odwołanie w dalszym ciągu obowiązuje i jest u podstaw polskiego systemu prawnego, niezależnie od tego, że jak ojciec dyrektor wie, w tym traktacie odwołania się do tradycji chrześcijańskiej nie udało się wprowadzić. No mówiąc krótko, chcieliśmy, by ten traktat był przyjęty jako element polskiej sytuacji Polski w jednoczącej się Europie, jednoczącej się poprzez Unię, ale Polski suwerennej, oddzielnej Polski, która ma własną kulturę, w której religia odgrywa rolę związaną bardzo ściśle z narodową tożsamością. No krótko mówiąc, chcielibyśmy, by nikt nie mógł interpretować traktatu w sposób, który by podważał podstawowe wartości polskiego państwa i naszą tradycję narodową. No, to spotkało się ze sprzeciwem dość zaskakującym. Myśmy to robili w ten sposób, żeby do każdy punkt miał odwołanie albo do konstytucji, albo do traktatu, albo do jakichś oczywistych faktów. No, jak na razie się to nie udaje, będziemy oczywiście tą sprawę jeszcze prowadzili dalej, jeśli by nie było możliwości tego przeprowadzenia, no to wszyscy wiedzą, jaką podejmiemy decyzję. Być może, że skończy się to referendum. W każdym razie tak to w tej chwili wygląda.
Panie premierze, ostatnie zagadnienie, różnego rodzaju środowiska polityczne, obóz rządzący, także LID liczył na to, że w tej debacie dotyczącej traktatu lizbońskiego Prawo i Sprawiedliwość, cytuję dosłownie, pęknie, czyli że nie będzie tej dyscypliny partyjnej, i do tego samego zagadnienia odwołują się teraz, kiedy w różnego rodzaju konferencjach podejmowane są zagadnienia dotyczące postawy Prawa i Sprawiedliwości. Czy w momencie, kiedy w dalszym ciągu trwać będą debaty dotyczące traktatu lizbońskiego, ta postawa Prawa i Sprawiedliwości będzie taka jak do tej pory?
Tak, ta sprawa została omówiona na posiedzeniu klubu. Była bardzo daleko posunięta jedność. Ja poprosiłem, żeby osoby, które mają odmienny pogląd, się zgłosiły na rozmowę. Z kilkoma osobami żeśmy już rozmawiali. Kolejne się nie zgłosiły. Sądzę, że nasze stanowisko jest w tej chwili naprawdę dobrze zrozumiane przez wszystkich członków naszego klubu i jednocześnie proszę pamiętać, że no, niezwykłą rolę integrującą odgrywa tutaj stanowisko Platformy Obywatelskiej, które jest, można powiedzieć, jak zwykle aroganckie, bywa, że grubiańskie, łamane są wszystkie reguły, te wczorajsze próby przeprowadzenia całej operacji na zasadzie pospiesznej, chociaż przecież chodzi o akt najwyższej rangi, to przechodzenie do drugiego czytania. No, w razie czego, gdyby, bo to się im udało, więc my na pewno to wykorzystamy do zaskarżenia ewentualnej decyzji, gdyby jednak taka zapadła jakimś cudem do Trybunału Konstytucyjnego, bo to w oczywisty sposób jest łamanie zasad, które Trybunał Konstytucyjny uznawał za ważne. No, krótko mówiąc, mieliśmy do czynienia jak zawsze z pokazem no po prostu niebywałej arogancji ze strony obecnej ekipy rządzącej, no i ze strony marszałka Komorowskiego. Tyle tylko, że oni w pewnym momencie się jakby troszkę zatrzymali, jakby zrozumieli, że idą za długo. Tutaj pewną rolę odegrał PSL i później ukształtowała się sytuacja nieco inna. LID pozostał na pozycjach radykalnych. No wiadomo, że to jest formacja, która ma zasadę jak najmniej Polski. Wydawało się w pewnym momencie, że kompromis jest blisko. No, dzisiaj rano nagle dowiedzieliśmy się, że żadnych rozmów ma nie być, bo wolno rozmawiać tylko nad tym, co zaproponowała Platforma Obywatelska. No ale miejmy nadzieję, że może jeszcze przy ponownej ingerencji prezydenta, nie wiem, jakie prezydent podejmie decyzję, będzie można tą sytuację zmienić. No jeśli nie, no to dojdzie do tego głosowania, albo też rząd wycofa swój projekt i wtedy prawdopodobnie będzie to referendum.
Panie premierze, dziękujemy za tę rozmowę, dziękujemy serdecznie za spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję.
Życzymy zdrowia.
Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim, premierem rządu minionej kadencji.